Czas na społeczeństwo. Rozmowa Krzysztofa Wostala. Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają.
Dzisiaj audycja Czas na Społeczeństwo oraz Państwo, słuchacze tej audycji, gościmy wspólnie w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie rozmawiać będziemy o orientacji przestrzennej. Dowiemy się, cóż to jest ta orientacja przestrzenna, komu ona jest potrzebna, no i dlaczego jest taka ważna. Rozmawiać będziemy dzisiaj z kierowniczką kursu właśnie dla instruktorów orientacji przestrzennej. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
Dzień dobry, Kamila Miller-Zdanowska, jestem pracownikiem Zakładu Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo mi miło, dziękuję za to zaproszenie.
Co to jest orientacja przestrzenna?
Orientacja przestrzenna to jest właśnie zdawanie sobie sprawy z tego, gdzie jestem, gdzie jest która moja strona ciała, prawa, lewa, gdzie znajdują się w otoczeniu przedmioty, jaki mam stosunek moje ciało do tych przedmiotów, czyli z której strony one się znajdują, ale to także obieranie jakiegoś celu i z orientacją zawsze się łączy mobilność, czyli sposób, w jaki dotrę do tego celu, tak?
A dla kogo kierowana jest orientacja przestrzenna? Bo w tej chwili rozmawiamy na Akademii Pedagogiki Specjalnej, więc domyślam się, że dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, ale czy tylko? A jeżeli tylko, to dla których osób z niepełnosprawnościami?
Generalnie każdy z nas potrzebuje mieć dobrze rozwiniętą orientację przestrzenną, żeby się poruszać, ale to, co Pan powiedział, tutaj na Akademii mamy przygotowany kurs, który uczy, przygotowuje osoby do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, żeby wesprzeć je, ponieważ to one właśnie najczęściej z tą orientacją przestrzenną poprzez brak wzroku mają problem, tak? Problem, żeby się zorientować w przestrzeni.
Domyślam się i też z własnego doświadczenia wiem, bo Państwo, nasi słuchacze, wiecie, że jestem osobą głuchoniewidomą. Kiedyś byłem osobą słabowidzącą. No i miałem problem z przekonaniem się na przykład do białej laski. To był dla mnie olbrzymi problem. Czy ten problem nadal występuje i no, jak można sobie z tym poradzić? Czy w ogóle jest jakaś recepta?
Tak, ma Pan rację. Sama biała laska to jest oznaka właśnie niepełnosprawności wzroku, głównie no, zupełnego niewidzenia, tak? Albo słabego widzenia. I jest to pewien taki problem bardziej natury psychicznej, bym powiedziała, właśnie przezwyciężenie tego momentu, że inni będą wiedzieli, tak? Kiedy ja tę laskę będę niosła przed sobą. I jest to coś takiego trudnego zawsze, czyli jak ktoś traci wzrok, to nie wyciąga od razu z szafy białej laski i idzie z nią, raczej na początku często ukrywa to, że nie widzi, tak? Albo słabo widzi. Nie ma na to jakiejś złotej recepty, bo to jest taki też proces akceptacji tej niepełnosprawności. Czasami trwa bardzo krótko, czasami bardzo długo, ale rzeczywiście możemy powiedzieć, że osoby niewidome częściej po tę laskę sięgają, a na przykład osoby słabowidzące, czyli które jeszcze mają te możliwości wzrokowe, tylko w niektórych sytuacjach, na przykład mają laski składane, chowają do plecaka, jak przechodzą przez ulicę, to wtedy na przykład wyciągają. No i nie ma na to sposobu, że tak powiem, żebym ja, nie wiem, teraz powiedziała, chodźcie wszyscy Państwo z białymi laskami. No nie jest tak. To trzeba samemu indywidualnie niestety przeżyć i zaakceptować, tak?
Akceptujemy tą laskę, no to właśnie taki instruktor orientacji przestrzennej nauczy nas, jak z tą laską się poruszać? Czego on nas uczy, taki instruktor?
Tak, ma Pan rację. Głównie będzie uczył poruszania się z tą laską, czyli sposobu trzymania, różnych technik, ponieważ to nie jest tak, że dostajemy laskę do ręki i już wiemy, co z nią robić. Poza tym poruszając się w różnym środowisku się poruszamy, tak? Wewnątrz budynku, na zewnątrz, w otwartej przestrzeni i już wymyślono i sprawdzono skuteczność niektórych technik poruszania się. Zatem ten instruktor będzie uczył, bo powiedzmy na początku, technik poruszania się, ale również uczy takiej orientacji w terenie, w miejscu najbliższym zamieszkania. Ta wiedza instruktora z roku na rok się poszerza. Kiedy ja kończyłam tam 17 lat temu swoje studia, to nie słyszałam jeszcze o nowoczesnych technologiach, czy o echolokacji, czy o poruszaniu się z psami przewodnikami. No gdzieś wiedziałam o tym, ale nikt mnie tego nie uczył. Dziś mamy już taką wiedzę, że ten instruktor też w takich różnych dziedzinach może wesprzeć osobę, czyli ta wiedza instruktora się ciągle poszerza.
Czyli z jednej strony technik może nas nauczyć takich, jak na przykład jak szukać klamki w drzwiach, jak zejść ze schodów skutecznie i bezpiecznie, jak wejść pod schody, jak wejść do autobusu, jak znaleźć drzwi w autobusie, a z drugiej strony taki instruktor może nam pomóc w znalezieniu na przykład aplikacji, która w autobusie nam będzie mówić albo w pociągu, jaka stacja się zbliża, tak?
Tak, dokładnie. To wszystko zależy od takich indywidualnych potrzeb, tak? Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie poruszać się tylko po najbliższej okolicy, no to zadaniem instruktora właśnie będzie nauczyć, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak sobie punkt usługowy wyszukiwać, a jeśli ktoś chce podróżować, no to będziemy tę wiedzę rozszerzać. Dokładnie to, o czym Pan powiedział, czyli będziemy korzystać z aplikacji, też będziemy uczyć planować podróż, bo też ważne, że ta orientacja przestrzenna nie odbywa się tylko w terenie, tylko często odbywa się w budynku, w miejscu, nie wiem, w domu. Oglądamy różne plany wypukłe bądź dźwiękowe też, tak, poprzez komputer udźwiękowiony, ale też właśnie uczymy różnych takich rzeczy przygotowawczych do podróży. To też jest bardzo taka ważna część pracy instruktora, nie tylko ta praca na zewnątrz już, kiedy poruszamy się.
No ja mogę potwierdzić, ja lubię sobie zaplanować trasę, wiedzieć na którym peronie będę, jak mam gdzieś dojść. Oczywiście czasami radzę sobie po prostu jadąc taksówką, jest to dla mnie sprawniejsze, szybsze i jestem pewniejszy, że dotrę o czasie w dane miejsce, szczególnie takie całkowicie nowe. Natomiast ten aspekt przygotowawczy jest niesamowicie ważny i świetnie, że Państwo zwracacie uwagę tutaj na Akademii Pedagogiki Specjalnej na to. A ile trwać może taka nauka orientacji przestrzennej, jeżeli ja, nie wiem, mam znajomego, ktoś z naszych słuchaczy zna kogoś, kto stracił wzrok, chciałby pomóc tej osobie na przykład, podpowiadając mu, że są tacy instruktorzy orientacji przestrzennej, no to ile się tak będę uczył, nie wiem, dojścia z mojej klatki schodowej na przykład do najbliższego sklepu?
Tak, to jest bardzo trudne pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć w taki sposób, że to jest rzeczywiście bardzo indywidualna taka... No właśnie, bardzo indywidualnie dobieramy ten czas nauki. Też zależy, w którym momencie się uczymy. Na przykład jak uczymy dzieci, bardzo małe dzieci, takie powiedzmy już możemy roczne dziecko, które się porusza, nawet możemy uczyć jeszcze mniejsze dziecko, ale to już musiałabym tutaj to bardziej rozwinąć. Ale jeżeli mamy takie właśnie małe dziecko w wieku powiedzmy przedszkolnym i ono się zacznie uczyć wcześniej, właśnie już w tym wieku, to tak naprawdę koło 7-8 roku życia, jeśli te zajęcia są regularnie, on już bardzo dużo potrafi. Właśnie z tych, już jakby laska to jest dla niego podstawa, wcześniej ma pomoce przedlaskowe, ale nie da się powiedzieć, że to jest 50 godzin, 120 czy 15, bo może tak być, że ktoś z kolei dorosły na przykład stracił wzrok i tak naprawdę sam się nauczył pewnych rzeczy, a potrzebuje tego instruktora tylko do konkretnych miejsc, do konkretnego terenu, żeby mu pomógł, czyli bardzo indywidualnie. No i tutaj mądry instruktor no właśnie ustali te cele, prawda? Co ta osoba potrzebuje i z jaką częstotliwością możemy się spotykać, bo trzeba pamiętać, że zajęcia z orientacji to są bardzo takie wyczerpujące intelektualnie zajęcia, bo trzeba skupić się, zintegrować wszystkie zmysły, czyli dotyk, słuch, węch, no po prostu wszystko, plus myśleć w czasie tego poruszania się, jeśli poruszamy się z białą laską, tak? Musimy wiedzieć, orientować się. Uwaga, pamięć, spostrzegawczość. I jeżeli mamy na przykład 1,5 godziny takich zajęć, to już jesteśmy bardzo zmęczeni, więc to też ma znaczenie dla ustalania tego indywidualnego programu nauczania. Ale jak prześledziliśmy różne programy za granicą, to wiemy, że żeby ktoś, kto zupełnie nigdy nie poruszał się, to takie 100 godzin to jest powiedzmy dla niego na początek, to może być aż tyle potrzeba. 100 takich godzin spotkania z instruktorem, żeby on wszystko to, z czym ma problem, o co chce zapytać, tam gdzie chce dotrzeć, mógł zgłębić, tak? Że takie 30 czy 20 może być stanowczo za mało.
Znowu kolejny bardzo ważny aspekt pani poruszyła, czyli zmęczenie. No ja przyznam się, że po prostu czasami chodzenie z białą laską mnie strasznie wyczerpuje. Chodzenie po mieście, słuchanie, koncentracja i samym chodzeniem po prostu jestem zmęczony. Nie tym, że nogi mnie bolą, tylko taka koncentracja, te umysłowe zmęczenie. Wspomniała pani o dzieciach. Od kiedy właściwie te dzieci do tej laski wdrażać?
To znowu trudne pytanie, ale mamy różne doświadczenia. Na przykład Amerykanie dają bardzo małym dzieciom, takim, które już ledwo zaczynają chodzić, już dają do ręki laskę. Oczywiście dobraną odpowiednio do wzrostu dziecka, czyli bardzo malutkie, króciutkie laski. Na zasadzie takiej, żeby dziecko nawet nie musi się z nią poprawnie poruszać, żeby obyło się z tą laską, żeby trzymało ją, żeby identyfikowało się też, tak, żeby nie bało się potem, właśnie nie miało tego aspektu: ja się boję, że wszyscy pomyślą wokoło, że nie widzę. Czyli przyzwyczajamy od bardzo małego. To jest szkoła amerykańska. Inne szkoły mówią o tym, że musi być nadgarstek ukształtowany, czyli mniej więcej koło 7 roku życia dziecko dopiero ma te wszystkie mięśnie rozwinięte. Natomiast ja rozpoczynałam swoją pracę zawodową w przedszkolu dla dzieci niewidomych w laskach i właśnie dostałam takie maluszki 3-letnie do nauki i powiem szczerze, pierwsze próby takiemu małemu dziecku 3-letniemu dania tej laski kończyły się tym, że ono na przykład ciągnęło tą laskę za sobą, nie trzymało jej przed bono, jakby na tyle nie było skoordynowane, żeby wiedzieć, po co ją ma. Zatem zarzuciłam takie próby i używaliśmy pomocy przedlaskowych, czyli kół, hula, hop albo innych pomocy, które dziecko mogło przed sobą pchać. A dopiero kiedy zobaczyliśmy, że ten nadgarstek, ta ręka, że dziecko jest w stanie tą rękę jakoś, prawda, wyciągnąć przed siebie, chwycić odpowiednio laskę, czyli to był mniej więcej 7-8 rok życia, ale próby były wcześniej. Tak, już parę minut chociaż na zajęcia z tą laską wcześniej. Pokazywałam tą laskę, dawałam, żeby dziecko się oswoiło, mówiliśmy, jak ona wygląda, do czego służy, co z nią można robić. I jeszcze chciałabym na momencie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, mianowicie ta długość tego treningu z orientacji też zależy od innych czynników, prawda? Można takie trzy grupy. Indywidualnie taki czynnik osobowościowy, czyli właśnie te umiejętności koncentracji, uwagi, no w ogóle rozwinięta orientacja, taka przestrzenna, bo każdy z nas jakąś ma, a tylko trzeba ją trochę rozwijać. Ale też takie czynniki właśnie organizacyjne. Czasami, nie wiem, rodzice nie chcą na przykład, żeby dziecko było mocno przemęczone i ograniczają na przykład te godziny z orientacji. Albo sama osoba dorosła, właśnie to, co pan powiedział, jest zmęczona. Ale też takie czynniki, no, niezależne od nas, prawda? Też ktoś ma dodatkową właśnie niepełnosprawność albo coś w trakcie się zadzieje też, tak? Różne uwarunkowania są, więc ten trening, ta ilość godzin na trening, no, jest od wielu czynników, bym powiedziała, zależna. Nie tylko od tego, ile chce instruktor, ile chce osoba, tylko od wielu, wielu. Ale wracając do małych dzieci, mamy doświadczenia we wczesnym wspomaganiu rozwoju, takie maluszki, to nawet nie jest tak, że instruktor do tych dzieci przyjeżdża, tylko instruktor uczy rodziców, jak w różnych sytuacjach wspierać dziecko w tym, żeby ono było samodzielne po prostu, już od bardzo małego.
Idąc na spotkanie z panią, wszedłem do księgarni, tutaj na dole, no i zobaczyłem książkę pani autorstwa. Oczywiście dzięki mojej asystentce, z którą tutaj jestem, ją zobaczyłem. Czy pani coś może przybliżyć, o tej książce opowiedzieć?
Tak, w tym roku ukazała się rzeczywiście książka dotycząca orientacji przestrzennej, rozwój umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym. Książka tutaj została wydana przez nasze uczelniane wydawnictwo, właśnie stąd tylko dostępna jest w tej chwili w naszej akademickiej księgarni, zarówno i online, jak i tak na miejscu można ją kupić. Ale właśnie ta pozycja książkowa, jeżeli kogoś interesuje, jak ta orientacja się rozwija, co jest potrzebne, właśnie co leży u podstaw orientacji, to zachęcam, bo tam to wszystko opisałam. Też przez, właśnie jest to takie zwieńczenie mojej pracy zawodowej, tak zawsze się tą orientacją zajmowałam. I tutaj zebrałam takie najświeższe informacje. Są też badania dotyczące Polski, badania zagraniczne o orientacji przestrzennej, co się bada, co teraz jest takie popularne w tych badaniach. Ale takich pozycji rzeczywiście nie ma za dużo. Teraz niedawno zmarła profesor Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, też moja nauczycielka, tak? I pani profesor właśnie była taką osobą w Polsce, która wydawała publikacje z zakresu orientacji przestrzennej. Jak państwo wpiszą orientacja przestrzenna, to właściwie tylko nazwisko pani profesor wyskakuje zaraz w przeglądarkach, bo pani profesor w roku 1990 wydała taką czarną książkę i moja też jest czarnego koloru, trochę nawiązująca do książki pani profesor, To jest piękny kolor. Ta książka, którą ja wydałam, ma jeszcze na okładce żółte pasy, takie linie prowadzące, pola uwagi, jest biała laska i trampki małe, tak, małego dziecka. To nie ja wymyśliłam okładkę, znaczy ja zaproponowałam, a pan grafik to oczywiście pięknie zrobił, ale dlaczego mówię o tej książce pani profesor? Bo to w ogóle była pierwsza książka w Polsce dotycząca orientacji przestrzennej. Potem ukazała się taka też nowsza, 2017 rok i właściwie od tamtego czasu nic nie ma. Więc jeżeli my czegoś szukamy, to głównie w źródłach zagranicznych, no ale to też jest taka niszowa bardzo dziedzina, tak, ta orientacja przestrzenna. Mój mąż się śmieje, że gdybym napisała książkę i to była inna dziedzina, to pewnie stałaby się bestsellerem, ale po prostu no tutaj to jest bardzo, bardzo niszowe. Ale też zachęcam do szukania właśnie w różnych zagranicznych czasopismach, które są dostępne w internecie, tak? Można sobie poszukać, jeżeli ktoś choć troszkę zna język angielski, to tych publikacji z orientacji jest tam dużo, ale po polsku bardzo, bardzo mało, także zachęcam.
Czy jest jakieś zainteresowanie tym kursem, bo wspomnieliśmy na początku, że pani kieruje kursem dla instruktorów orientacji przestrzennej, no to czy w ogóle ktoś chce, no bo domyślam się, no, że trzeba z jednej strony chcieć, ale też mieć jakieś cechy osobowości, na przykład olbrzymią na pewno cierpliwość.
Tak, takie kursy nie są w Polsce niestety organizowane za często. Teraz przez kilka lat, od roku 2014 nie było takiego kursu, zatem rok 2022 to taki dla nas szczęśliwy rok, bo właśnie ruszył projekt TOPON, czyli trening orientacji przestrzennej osób niewidomych i w ramach tego projektu możemy przeszkolić 16 instruktorów orientacji przestrzennej. I powiem szczerze, że byliśmy bardzo zaskoczeni na etapie rekrutacji, bo zgłosiło się 75 osób. To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, więc zainteresowanie jest bardzo duże, a myślę, że wynika też z zapotrzebowania. Tak? Po pierwsze, wiele lat nie było takiego kursu, a po drugie właśnie coraz częściej w różnych projektach różne instytucje, organizacje, fundacje mają możliwość zapewnienia takich zajęć z orientacji, no ale właśnie nie ma instruktorów. W Polsce mamy zgłoszonych 200 instruktorów, ale tak naprawdę czynnych może jest 100, może mniej, nie wiemy, nie mamy aktualnych danych i też w każdym województwie jest inaczej. Na przykład mazowieckie województwo, no z racji rozległości i dostępności ma tych instruktorów więcej, ale są takie województwa, na przykład podkarpackie, gdzie tam, czy północ Polski, tak, zachodniopomorskie, tam właściwie jest jedna czy dwie osoby na całe województwo i dostęp do tych zajęć jest dużo trudniejszy. Także ta szczęśliwa szesnastka, jak ja to mówię, jest z całej Polski są to osoby, czyli i Słubice, i Bytom, i Gdańsk, naprawdę Kraków, Radom, wszystkie możliwe, czy z każdego województwa jest ktoś i mamy nadzieję, że dzięki temu osoby z niepełnosprawnością wzroku będą miały łatwiejszy dostęp, tak? Instruktorzy skończą w grudniu 2022 swoje szkolenie i już będą mogli pracować, a będą to najlepsi instruktorzy, jakich mamy, ponieważ nasz program jest taki najnowocześniejszy. Mamy właśnie w tym programie echolokację, psy przewodniki, mamy też pomoce dydaktyczne do orientacji przestrzennej, coś, czego do tej pory nie było, tak? Więc to będą bardzo dobrze wykształceni instruktorzy orientacji przestrzennej.
Już dwa razy podczas naszej rozmowy padło słowo echolokacja. Co to echolokacja?
Echolokacja jest to taki sposób odbioru dźwięków poprzez to, że sami te dźwięki produkujemy. Właściwie są dwa rodzaje echolokacji, czyli taka bierna, że ja na przykład idę i słyszę różne dźwięki, nie wiem, karetkę, która jedzie, autobus, który podjechał, osoby, które mówią, to jest echolokacja bierna. Ja nic nie muszę robić, po prostu słucham. A echolokacja czynna, czyli na przykład wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, mogę wydać dźwięk, na przykład tupnąć nogą, klasnąć ręką, bądź kląskać językiem, tak też można, albo pstrykać palcami, czego ja nie potrafię. I wtedy dźwięk, który ja wydaję, odbija się od przedmiotów, ścian, od wszystkiego i wraca do mnie, do mojego ucha. Ja na podstawie tego, jeżeli poćwiczę to trochę, mogę na przykład określić wielkość pomieszczenia, czy ono jest zapełnione meblami, czy nie, czy ma dywan, czy nie ma. No właśnie, to jest ta echolokacja czynna, czyli sama wydaje dźwięk i poprzez to odbite echo on do mnie wraca, ja uczę się interpretować ten dźwięk.
We wcześniejszej wypowiedzi pani też podpowiedziała, gdzie chętne osoby chcące skorzystać z orientacji przestrzennej mogą szukać tej pomocy, czyli właśnie w projektach różnych fundacji, stowarzyszeń, instytucji, gdzie orientacja przestrzenna jest przewidziana. Powiedzieliśmy o tym, że jest to kurs na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a czy są studia w ogóle jakieś w zakresie wsparcia osób z dysfunkcją wzroku?
Tak, też tutaj w Akademii mamy taki kierunek, właściwie specjalność, znaczy na kierunku pedagogika specjalna mamy specjalność tyflopedagogika. I w ramach studiów, w tej chwili 5-letnich, ponieważ studia kiedyś, jeszcze parę lat temu, były 3-letnie i 2-letnie, tak, licencjat i magisterskie, teraz już są to jednolite studia magisterskie, mamy specjalność tyflopedagogika i tylko u nas w Akademii, no to tym mogę się pochwalić, a teraz mamy 100-lecie, tak, naszej uczelni, tylko my kształcimy w takich trzech zakresach, czyli uczymy, jakby przygotowujemy do edukacji, czyli do pracy w szkole z osobami niewidomymi czy słabowidzącymi. I drugi taki duży człon to jest rehabilitacja. I w ramach tej rehabilitacji mamy orientację przestrzenną, czyli taki właśnie długi kurs orientacji 3-letni i rehabilitację wzroku. Dlatego powiedziałam w trzech takich głównych kierunkach, ponieważ ten edukacyjny, no to wiadomo, Braille, tak, i cała metodyka nauczania, a ten rehabilitacyjny to jest orientacja przestrzenna i rehabilitacja wzroku. Czyli zapraszamy do Akademii Pedagogiki Specjalnej, ale wiem, że w wielu miejscach w Polsce też są studia podyplomowe, tak, z zakresu tyflopedagogiki, ale trzeba mieć świadomość, że te studia raczej przygotowują tylko do takiej pracy edukacyjnej, bo nie ma już w nich miejsca, żeby zająć się tą rehabilitacją.
Zachęcamy wobec tego do szukania, do studiowania. Mamy ten czas, kiedy rok akademicki się kończy, będą wakacje, będzie nowy. Jest ten czas, kiedy składamy dokumenty. Zachęcamy także osoby z dysfunkcją wzroku, żeby poszukały instruktora orientacji przestrzennej, żeby nawet jeżeli chodzą z tą laską od wielu lat, to może poszukały właśnie go po to, żeby podpowiedział nowe rozwiązania, nowe techniki, których być może nie znamy. Za tą rozmowę, pani Kamilo, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Panie Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie.
Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostal@bonafides.pl oraz krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.